Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu, a także książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiejszy podcast będzie szczególny, w pewnym sensie bezprecedensowy, bo po pierwsze nagrywam go bardzo szybko. Pomysł powstał dosłownie 2 dni temu. Stwierdziłem, że napiszę wpis i jednocześnie nagram podcast o tym, jak więcej zarobić na obligacjach oszczędnościowych. Jest to ten szczególny typ obligacji skarbowych, w które inwestować mogą osoby prywatne oraz organizacje, niektóre, na przykład charytatywne. I te obligacje wszyscy praktycznie dobrze znacie, bo są to na przykład detaliczne COI albo EDO, czyli obligacje 4 i 10-letnie. Czy wiesz, jak zarobić na nich więcej? Dość prosto. Nastała taka okazja, że można wykonać na nich taki, nazwijmy to, arbitraż cenowy, czyli zakończyć wcześniej emisję z poprzednich lat i zamiast nich kupić po prostu nowe emisje, które są od nich lepiej oprocentowane. Lepiej oprocentowane zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych latach, więc na niektórych z tych obligacji można dokonać po prostu takiej podmianki, która jest obiektywnie zyskowna i tak naprawdę nie ma co się więcej zastanawiać. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z tematem, to będzie to dla ciebie trochę nieintuicyjne, ale wyobraź sobie, że kwietniowe emisje w tym roku, czyli kwiecień 2024, są znacząco lepsze niż na przykład emisje z zeszłego roku, sprzed roku, czyli kwietnia 2023. Są na tyle lepsze, że nawet warto zapłacić karę za ich zerwanie. Ta kara wynosi 0,7 zł dla COI oraz 2 zł dla EDO i zagryźć zęby, zapłacić tę karę i kupić nowe emisje. Jeżeli w ogóle nie wiesz, jak działają obligacje indeksowane inflacją, te detaliczne, które można kupić na stronie obligacjeskarbowe.pl przez konto w PKO lub PKO SA, to działają one w ten sposób, że w pierwszym okresie, czyli w pierwszym roku, jest stałe oprocentowanie, które jest znane w momencie zakupu, tak naprawdę chwilę wcześniej, bo około 25 dnia poprzedzającego miesiąca dowiadujemy się, jakie będzie ich oprocentowanie, a w kolejnych latach jest to stała marża plus inflacja. Jeżeli nie wiesz, jaka inflacja, to jest to dość proste, bo na przykład obligacje kwietniowe są oprocentowane marżą plus inflacją z lutego, także zawsze jest to miesiąc minus 2 i tak naprawdę tak możesz to zapamiętać i będzie najłatwiej. Niektórzy się dziwią, bo pewnie chcieliby, żeby co miesiąc na przykład była zmiana oprocentowania inflacją miesięczną czy coś w ten deseń, natomiast te obligacje działają tak, że one zamrażają oprocentowanie co 12 miesięcy, czyli można mieć czasami szczęście albo pecha i wejść na trochę wyższe oprocentowanie lub niższe niż inni, którzy kupili dosłownie miesiąc obok. I teraz co się wydarzyło? Wydarzyła się taka mała anomalia, mianowicie oprocentowanie obligacji indeksowanych inflacją w pierwszym roku powinno przypominać wysokość stóp procentowych. Przynajmniej historycznie prawie zawsze tak było. Ja to pokazuję we wpisie i na YouTubie na wykresie. Zaś marża obligacji indeksowanych inflacją w kolejnych latach powinna lekko podążać za inflacją i stopami procentowymi. Natomiast co się ostatnio wydarzyło? Wydarzyło się to, że inflacja przez około 2 lat była taka podwyższona, no taka około 10 i wyżej. Właściwie może 7 i wyżej będzie bezpieczniej powiedzieć. Natomiast warunki obligacji antyinflacyjnych tak naprawdę zatrzymały się na pewnym poziomie i od jakiegoś czasu no, robią się troszeczkę gorsze, ale i tak są wyższe od inflacji, że tak powiem. I jeżeli nie rozumiesz tego, co się stało, to mam jeszcze taki bardziej dokładny wykres, na którym porównuję oprocentowanie obligacji EDO, czyli 10-letnich antyinflacyjnych w pierwszym roku oraz porównanie z oprocentowaniem EDO w drugim roku, tych jakby zeszłorocznych, i pokazuję to dla wielu, wielu lat, czyli mamy marżę inflację versus to, ile EDO płaciły w pierwszym roku i płacą. I teraz co tutaj jest interesujące, jak czytać ten wykres? Otóż tak, że jeżeli te oprocentowania są gdzieś blisko siebie, to jest normalna sytuacja, w której nie warto zamieniać niejak obligacji, no bo jakby co zamieniać, skoro oprocentowanie w drugim roku jest podobne do oprocentowania w pierwszym roku. Natomiast ostatnio mamy sytuację, w którym oprocentowanie w pierwszym roku pozostało na dość wysokim poziomie, bo teraz EDO płaci dalej 6,8% rocznie, natomiast od szczytu inflacji, szczyt inflacji był na 18,4%, teraz mamy 2,8%, wstępne odczyty z marca już pokazują, że będziemy mieli w marcu jeszcze mniej. Natomiast oprocentowanie w pierwszym okresie, czyli w pierwszym roku dla EDO, spadło z 7,25 do tylko 6,80. Tylko mam na myśli spadek, zobaczcie, jaki był bardzo niski. Także mamy teraz taką sytuację, że jak komuś te EDO czy COI wchodzą w kolejny rok oprocentowania, to inflacja jest tak niska, że po prostu oprocentowanie jest śmiesznie małe w porównaniu z tym, jakie oferują nowe emisje w pierwszym roku. Żeby zrozumieć ten temat, muszę ci wyjaśnić też, jak działa kara za zerwanie obligacji. Mimo że obligacje są z nazwy 4-letnie, 6-letnie, 10-letnie lub 12-letnie, tutaj mówię o wszystkich antyinflacyjnych, to wcale nie trzeba zamrażać w nich środków aż na tyle lat. Mimo że ja to powtarzam od wielu, wielu lat już na blogu i w podcaście, to ludzie dalej tego nie rozumieją, ale każdy z rodzajów obligacji zakłada możliwość tak zwanego przedterminowego wykupu. Ja często mówię zwrotu, za który jednak płaci się emitentowi karę. I prezentuję tę wielkość kar, bo to jest dość proste i tak naprawdę dla 4-letnich i 6-letnich ta kara wynosi 70 groszy na jedną obligację, która jest warta 100 zł, a dla 10- i 12-letnich kara wynosi 2 zł na jedną obligację wartą 100 zł. Teraz to, czego ludzie często też nie rozumieją, to tego, że najpierw płaci się karę, a później odciąga się podatek Belki przy tym przedterminowym wykupie. Czyli dla przykładu, jeżeli posiadasz COI przez 6 miesięcy i na jednej wartej 100 zł obligacji zgromadziłeś około 3,30 zł odsetek i teraz chcesz je zerwać, no to twój zysk uwzględniający podatek Belki to jest właśnie to 3,30 minus 0,70. Najpierw tracisz karę i dopiero później płacisz podatek Belki, więc wychodzi tam około 2,1 zł. Czyli najpierw kara, później podatek Belki. Teraz, co jeżeli zrywasz obligacje COI dokładnie przed wypłatą odsetek, czyli już otrzymałeś odsetki bez kary, nic się prawie nie nagromadziło i zrywasz te obligacje? No to wtedy następuje takie coś, że po prostu instytucja potrąci ci to jakby z nominału, czyli z należności. Powiedzmy, że jest 100 zł i nic się nie zgromadziło na odsetkach, to po prostu z tych 100 zł odciągnie się 70 groszy. No i minus jest taki, że stracisz wtedy podatkowo, bo zauważ, że kara nie obniży ci należnego podatku Belki, czyli podatek Belki zapłacisz od całych odsetek, a później karę zapłacisz i tak po tym całym procederze. Jeżeli interesuje cię to, jak można zlecić przedterminowy wykup, to jedyne, co musisz rozumieć, to to, że następuje on po upływie 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia takiego zlecenia. To jest trochę trudne i brzmi tak urzędowo, więc na przykładzie, jeżeli składasz zlecenie wykupu w poniedziałek, nieważne o której porze, to potrzebujesz wtorku, środy, czwartku, piątku i poniedziałku w kolejnym tygodniu i dopiero wykup następuje we wtorek w kolejnym tygodniu. Oczywiście zakładam, że tu nie ma żadnych świąt, że wszystkie dni są pracujące. To jest też ważne, bo to muszą być dni robocze, więc jeżeli mamy święta narodowe, to jak najbardziej opóźnia to jeszcze o jeden dzień cały proceder. Jeżeli na przykład zlecisz wykup w czwartek, no to tak, musi upłynąć piątek, poniedziałek, wtorek, środa i kolejny czwartek i też tego czwartku kończy się naliczanie odsetek, natomiast wykup i pozyskanie pieniędzy z powrotem dopiero nastąpi w piątek. Także pamiętaj, że jeżeli twoje obligacje COI kończą rok na przykład w poniedziałek 15 kwietnia, to aby zdążyć z ich wykupem przed wypłatą odsetek, czyli tak aby kara obniżyła należny podatek Belki, to zlecenie wykupu musisz złożyć albo w piątek 5 kwietnia, albo w sobotę 6 kwietnia, albo w niedzielę 7 kwietnia. Inaczej po prostu nie zdążysz uzyskać tych środków do momentu, kiedy obligacje wypłacą odsetki. Ciekawostka jest też taka, że zgodnie z treścią listu emisyjnego obligacji COI, ich wcześniejszego wykupu nie można zlecić wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych od daty zakupu i nie później niż 20 dni kalendarzowych przed tym normalnym terminem wykupu. A druga ciekawostka to jest to, że jeżeli obligacje COI lub EDO lub inne inflacyjne zerwiesz zaraz po ich zakupie, czyli na przykład 8 dni po rozpoczęciu inwestycji, to na twoje konto zostanie zwrócony całkowity koszt ich zakupu, czyli 100 zł. Wyjaśnienie jest takie, że nie można na tych obligacjach nominalnie stracić, czyli tę karę potrąca się tylko od wysokości zgromadzonych odsetek lub tej należności, jak już odsetki były wcześniej wypłacone w przypadku COI. Teraz ważny moment. Na czym polega ten trik? Dlaczego w ogóle nagrałem ten podcast? Trik jest bardzo prosty. Choć inwestycja w obligacje skarbowe jest zazwyczaj inwestycją długoterminową, ja polecam też kupowanie na wiele lat, zwłaszcza, że wielu z was umieszcza je w portfelach pasywnych, no to zaistniała taka dziwna trochę sytuacja, w której zerwanie trwającej emisji przed czasem, jej przedterminowy wykup oraz zainwestowanie odzyskanych środków od razu w najnowszą, czyli tę obecną emisję, może się bardziej opłacać od kontynuowania inwestycji we wcześniej nabyte papiery. I aby zrozumieć sens tej podmianki, po prostu rzuć okiem na tabelę, w której pokazuje, jak oprocentowane są obligacje COI sprzed roku i te obecne, a także EDO sprzed roku i te obecne. Wygląda to tak, że jeżeli porównamy sobie drugi rok tych zeszłorocznych, ale też pierwszy rok tych tegorocznych, no to zobaczymy, że oprocentowanie dla COI wynosi 1 plus inflacja, czyli 4,9%. To są kwietniowe COI kupione sprzed roku, przed rokiem. Natomiast COI z tego roku, COI 0,428, kwiecień 2024, one płacą 6,55% brutto. W kolejnych latach też jest lepiej dla COI obecnych, które płacą 1,25% plus inflacja, a COI sprzed roku płacą tylko 1% plus inflacja. No i dla EDO ta sytuacja jest bardzo podobna, ponieważ EDO kupione w kwietniu zeszłego roku, czyli 2023, płacą teraz 1,25% plus inflacja, czyli 5,15%, natomiast nowe EDO płacą 6,80%, czyli lepiej niż te sprzed roku. I podobnie w kolejnych latach te EDO kupione przed rokiem by płaciły 1,25% plus inflacja, a te kupowane teraz zapłacą 1,50% plus inflacja. Czyli już na oko widzimy, że jeżeli obligacje mają trwać jeszcze wiele lat, tak jak te EDO, no to pewnie, że lepiej mieć wyższą marżę plus inflację niż niższą, zwłaszcza, że gdyby na przykład była deflacja, ona nie obniża tej marży, czyli marża w kolejnych latach jest minimalnym oprocentowaniem, jakie będziemy mieć w kolejnych latach. Które obligacje warto wymienić na nowe? Zauważyłem, że ludzie lubią iść na skróty i chcą konkretnej odpowiedzi, żebym ja już im powiedział dokładnie, które warto wymienić, których nie. I teraz jeszcze zastrzeżenie. Jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, tak samo pod tym podcastem, może mi zadać pytanie, czy warto wymieniać kupione w październiku 2023 obligacje EDO na nowe emisje. No i teraz przypis redakcji jest taki, że te trwające mają oprocentowanie 7,25% w pierwszym okresie, który jeszcze trwa, a nowe miałyby 6,80%. No to odpowiedź jest bardzo prosta. No tutaj załamuję ręce, bo to jakby zapytać, czy wymienić coś lepszego na coś gorszego. Osoby, których obligacje zostały zakupione w kwietniu ubiegłego roku lub wcześniejszych latach, ale w kwietniu, czyli kończą się na dniach, kończą kolejny rok, mam na myśli, bo one nie kończą się, tylko kończą kolejny rok i będziemy zaczynać nowy okres oprocentowany inflacją plus marżą, to mają tę przewagę, że znają warunki tej swojej emisji oraz nowej. Mogą po prostu je porównać. I oczywiście dla tych osób kieruję ten podcast. Czy to jednak znaczy, że ten podcast zdezaktualizuje się po miesiącu? Absolutnie nie, bo ja też pokażę, jak liczyć to, czy się opłaca, ale to będzie później. Teraz pokażę wam parę przykładów. Które obligacje czteroletnie COI wymienić na nowe? Odpowiem spontanicznie, że prawie wszystkie i zaraz zrozumiesz dlaczego. Najpierw przedstawię ci warunki w kontekście oprocentowania w pierwszym roku i marży w kolejnych latach i też wynikowych odsetek brutto, które te COI wypłacają lub wypłacały. Tak naprawdę interesują nas COI kupowane w roku 2021, 2022, 2023 i 2024. One oczywiście mają konkretne marże w kolejnych latach. Tutaj wyglądało tak, że te z 2021 są znacznie gorsze od reszty, bo oprocentowane w kolejnych latach są stopą 0,75% plus inflacja. Te z lat pomiędzy, czyli rok 2022 i 2023 to jest 1% plus inflacja. Te z bieżące, czyli z kwietnia tego roku 2024 to jest 1,25% plus inflacja. Jeżeli spytasz mnie, czy wymieniać COI 0,425, czyli te emitowane w kwietniu 2021 na nową emisję, to odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, wymieniać. Obliczenia przy uwzględnieniu podatku Belki dowodzą tego, że dokonując takiej wymiany przed wypłatą odsetek zyskasz około 1,90 zł na każdej obligacji COI, którą posiadasz oraz dodatkowo zamrozisz sobie niezłe oprocentowanie na kolejne lata, bo ono wynosi 1,25% plus inflacja, a teraz masz oczywiście niższa ten ostatni rok, tak jak zresztą pokazuję w tabeli, więc tutaj jest pełen no-brainer, po prostu warto wymienić. Jeżeli spytasz mnie natomiast, czy wymienię COI 0,426, czyli to są te kupione w kwietniu 2022 lub COI 0,427, to są te kupione w kwietniu 2023, na nową emisję, to tutaj już zysk jest trochę niższy z takiego ruchu, ale on dalej jest, ponieważ w pierwszym okresie zarobisz około no ponad 1,50 zł więcej niż jakbyś zostawił te COI, które trwają z zeszłego roku lub sprzed dwóch lat i w kolejnych okresach zarobisz też o 0,25 punktu procentowego więcej niż gdybyś zostawił sobie te COI, które trwają. I tutaj w tych kalkulacjach już uwzględniłem karę, która wynosi 70 groszy i podatek Belki, także tutaj pokazuje, że naprawdę warto te COI wymienić. W przypadku COI jest dużo łatwiej niż w przypadku EDO i teraz właśnie będzie taki fragment o EDO. Po pierwsze dlatego, że tu mamy trwających emisji 10 włącznie z tą nową i tak naprawdę wszystkie od 2015 do teraz, czyli 2024 trzeba rozpatrzeć. Większość z nich, sprawę trochę upraszcza to, że większość z nich ma marżę w kolejnych latach na poziomie 1,5. Sytuacja się trochę komplikuje dla roku 2021, bo tam wynosi ona 1, później rok 2022 i 2023 wynosiła ona 1,25, no i teraz znowu wróciła ona do 1,5, więc jest trochę łatwiej to przeanalizować. Natomiast to może być dla Was mało zrozumiałe, trudne do zdefiniowania i trudne do policzenia, bo tu już no, może nie trzeba mieć magisterki z matematyki, ale naprawdę trzeba być biegłym w Excelu, żeby to sobie tam wklepać i policzyć. Najstarszą emisją, którą dzisiaj prześwietlę, będzie emisja 04 EDO 0430, czyli ta z kwietnia 2020 roku, oczywiście, której oprocentowanie w kolejnych latach jest analogiczne do obecnych emisji i wynosi 1,5% plus inflacja. Jeżeli to jest dla Ciebie mało zrozumiałe, jak to liczę, to tak naprawdę w podcaście nie musisz na razie tego rozumieć, bo na koniec podcastu opowiem, jak zrobić to samemu. Natomiast w tym przypadku wymiana na nowe EDO nie miałaby żadnego sensu, ponieważ tak naprawdę robiąc to, byś był stratny niż pozostawiając trwające EDO 0430. Tutaj takie spostrzeżenie, że tak będzie najczęściej, jeżeli warunki EDO w kolejnych latach będą podobne. Tu są takie same, zauważcie, bo jest 1,5% plus inflacja. Jeżeli tak jest, tutaj założyłem akurat inflację na poziomie 2,5% i od razu mówię, że dla każdej symulacji tak robię, że w kolejnych latach nie znam inflacji, więc zakładam po prostu 2,5% jednakowo dla obydwu emisji. Ale wracając do tego wątku, tej dygresji, no to tak jest, że jeżeli te warunki w kolejnych latach nie są znacząco lepsze dla obecnej emisji, no to zazwyczaj nie warto po prostu wymieniać dla samego pierwszego roku, w którym się więcej zarobi. I dlatego też, że EDO, zauważ, one akumulują odsetki, czyli odsetki, to jest typowy procent składany, odsetki naliczone po roku działają w roku drugim, też są oprocentowane i analogicznie w roku trzecim, czwartym i tak dalej. Więc dzięki temu i dzięki temu mechanizmowi EDO mają tak, że im dłużej je posiadasz, tym większa szansa, że już nie warto ich wymieniać, bo po prostu dokonując przedterminowego tego wcześniejszego zwrotu, tracisz nie dość, że karę, to jeszcze płacisz podatek Belki wcześniej, bo tak byś zapłacił podatek Belki na samym końcu, więc myśl o tym. Teraz jeżeli chodzi o EDO z kolejnego roku, czyli 0431, to są emitowane w kwietniu 2021 roku, no to tutaj symulacja wypada już dużo lepiej, czyli po prostu w skrócie warto zmienić je na nową emisję, choćby z tego powodu, że nie minęło jeszcze tak wiele lat trwania, więc na początku nie będziesz jakoś dużo stratny na belce i na tej karze. Natomiast marża w kolejnych latach sprawia, że to jest prawdziwy no-brainer, no bo 1% przed plus inflacja przez te kolejne 6 lat oprocentowania, a tu będziesz miał 1,5% plus inflacja i to samo w sobie sprawia, że zarabiasz na takim manewrze ponad 4 zł na jednej obligacji, więc moim zdaniem warto. Jeżeli chodzi o EDO z kwietnia 2022, czyli ta emisja jest nazwana 0432, no to tutaj już robimy kalkulację, różnica nie jest taka duża, bo marża w kolejnych latach jest podobna i wychodzi z tego, że mimo wszystko zarobisz na tym około 2 zł na jednej obligacji, więc pewnie warto to wymienić, ale to są takie obligacje, na których no można się zastanawiać, czy nam zależy na tym, żeby się bawić, co zrywanie i zakup dokładnie po 6 dniach, czy może zostawimy to, bo to są sprawy takie, no 2 zł na jednej obligacji, przy skali zysku 50 parę złotych po 10 latach, to nie wiem, czy to jest warte świeczki. Natomiast zeszłoroczne EDO to już jest inna sytuacja, bo tu zarobimy więcej, około 3 zł na jednej obligacji i tutaj to wynika z tego, że oprocentowanie w tym pierwszym roku będzie dużo lepsze dla tych nowych obligacji, więc tak naprawdę nie przeszkadza nam to, że zrywamy, mamy to 7,25 zł zarobione, to są odsetki za pierwszy rok, czyli między kwietniem 23 a kwietniem 24 tyle uzbierały. No płacimy karę 2 zł, płacimy podatek Belki i co z tego, skoro ten kolejny rok mamy dużo lepszy niż byśmy mieli, gdybyśmy pozostawili trwające EDO 0433. Jeżeli chodzi o prostą metodę tego, jak to sprawdzić, to jeszcze poruszę to w kolejnej części podcastu, w tej ostatniej, natomiast na razie jeszcze pomówmy o IKE-IGZE, bo na pewno większość z Was zastanawia się, czy warto dokonać takiej operacji także na IKE-IGZE. No to tak, powyższe operacje będą jeszcze zyskowniejsze, jak ma się na przykład je na IKE obligacje albo super IKE, no bo mimo, że zapłacimy karę za wcześniejszy wykup, to tam nie płacimy podatku Belki, bo to jest IKE-IGZE. Jeżeli wewnątrz zrobimy taką operację, I zgodnie z warunkami konta IKE obligacje, makler automatycznie kupi w naszym imieniu nowe emisje obligacji, czyli jeżeli po prostu powiemy, że chcemy przedterminowy zwrot, ale bez wypłaty ani bez transferu, czyli taki po prostu zwrot, no to działa to tak, że dokonamy zwrotu, skończą się nam te stare emisje i makler automatycznie zakupi nowe zgodnie z tym, co wcześniej zadeklarowaliśmy, czyli na przykład, że całe środki będą szły na obligacje EDO. Jedyny minus polega na tym, że takie zlecenie no, jest możliwe tylko w placówce banku, przynajmniej z tego, co sprawdziłem, albo biura maklerskiego PKO BP. I to jest oczywiście problem dla wielu osób, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich zyskach wynoszących, nie wiem, dwa czy kilka złotych, no to wiadomo, że większość z Was może tak niekoniecznie będzie chciała udawać się do placówki banku, żeby w ciągu wielu, wielu lat zyskać 2 złote bez podatku belki. Jeżeli chodzi o opłacalność takiego manewru, tak jak mówiłem, jako że przy tym zwrocie, przy tym wykupie nie płacimy belki, no to opłacalność jest tak naprawdę bez głębszej analizy. Widzimy, że nawet trwające 7 czy 8 lat EDO opłaca się wymienić na nowe, ponieważ nie płacimy tutaj tego podatku i to sprawia, że zarobimy na prawie każdej takiej podmianie, czyli tak naprawdę jeżeli posiadasz kwietniowe EDO z jakiegokolwiek roku sprzed lat, no to to jest taki trochę no-brainer, że prawie na pewno podmiana te trwające emisje, te, które płacą 1,5 plus marż, plus inflacja, przepraszam, w kolejnych latach będą lepsze niż te, które masz z przeszłości i teraz zamrożą się na tej niskiej inflacji lutowej. Czy wymieniać obligacje ROS i ROT, czyli te rodzinne obligacje, albo też jak wielu z Was nazywa je obligacje 500 lub 800+, pamiętaj, że limity świadczeń, które wcześniej wykorzystałeś do ich zakupu, zostaną bezpowrotnie utracone i to jest tak naprawdę główna uwaga. Prostym językiem, nie da się na bieżąco przez lata kupować obligacji ROS lub ROT, czyli wykorzystywać te limity 500 lub 800+, a potem jednego dnia zlecić wcześniejszy wykup, dokonać go i za te stare limity kupić taką samą ilość obligacji rodzinnych. Pamiętaj i zastanów się 2 razy, zanim zlecisz wykup tych obligacji, ten przedterminowy, bo ich oprocentowanie w kolejnych latach jest zazwyczaj lepsze od oprocentowania papierów dostępnych dla wszystkich, czyli na przykład COI i EDO. Czy taka wymiana może mieć sens? Może, ale tylko wtedy, jeżeli jesteś posiadaczem najgorszych emisji, czyli na przykład ROS z kwietnia 2022 roku, no bo te emisje są oprocentowane 1,5% plus inflacja, czyli tyle samo, ile obecne EDO, a będą płacić dużo mniej w tym pierwszym roku, więc możesz policzyć sobie, czy taka podmianka ci się opłaca, ale tak jeżeli posiadasz dowolne obligacje ROT, czyli 12-letnie, te, które zawsze mają najlepsze oprocentowanie, no to wydaje mi się, że prawie nie ma szans, żeby obecne EDO były lepsze od historycznych RODów i po prostu bym te obligacje zostawił i się nad tym nie zastanawiał, więc taka reguła kciuka, jak to się mówi, jest taka, że raczej tych obligacji nie ruszaj, bo jest duża szansa, że one są oprocentowane przynajmniej tak dobrze jak obecne EDO, więc nie zrywaj obligacji, których nie będziesz mógł odkupić, no bo zrywając RODy nie kupisz teraz nowych RODów za stare limity, tylko za te limity, które masz teraz do zakupu tych obligacji, czyli krótko mówiąc liczbę albo kwotę świadczeń 500-800+, które otrzymałeś. Wiele osób teraz pyta, czy nie lepiej kupić obligacje stałoprocentowe TOS. No to moja odpowiedź jest taka, pomysł zakupu TOS jest prosty. Ja rozumiem, dlaczego ludzie się nimi teraz tak interesują, ponieważ kupując TOS w kwietniu 2024 roku możesz sobie zamrozić oprocentowanie, które wynosi 6,4% brutto na kolejne 3 lata, więc niezależnie od wysokości w lutym 25 i lutym 26, ty będziesz miał znane zawsze oprocentowanie i po prostu wiesz już, ile pod koniec tej inwestycji zarobisz. Tylko jaki jest mój problem z obligacjami TOS, no to już tłumaczę. Jeśli inflacja wzrośnie i tutaj wystarczy poziom 4,71%, to obligacje EDO pokonają obligacje TOS w tym horyzoncie 3-letnim. No i przypomnę, że w pierwszym okresie EDO mają oprocentowanie 6,80%, czyli większe od TOS, które mają teraz 6,40%. Więc ta przewaga 0,4 punktu procentowego w pierwszym roku sprawia, że inflacja plus 1,5, bo tyle wynosi marża EDO, nie musi nawet wynosić 6,4 w kolejnych latach, a może trochę mniej. Policzyłem to i tak naprawdę wystarczy, że inflacja będzie średnio 4,71, no i już EDO wygrają z TOS. I oczywiście dobrze, no to powiedzmy, że obstawimy jednak, że inflacja spadnie na stałe. Czyli obstawimy, że ci, którzy stawiają na TOS mają rację, no to według mnie prawie na pewno obniżone wtedy zostaną stopy procentowe. No a jeżeli będą obniżone stopy procentowe, no to lepiej, znacznie lepiej kupić obligacje stałoprocentowe notowane na rynku. Więc mój problem jest z TOS jest taki, że no wiemy, że w ciągu 3 lat, czyli 36 miesięcy, Zarabią one 20,46% brutto lub też 16,57% netto. Teraz czy cię to interesuje, czy nie, no to jakby okej. To jest naprawdę fajne, że znamy oprocentowanie na kolejne 3 lata, no ale jeżeli boisz się powrotu wysokiej inflacji, to TOS cię przed nią nie ochronią. Jeżeli inflacja znacząco wzrośnie, to tylko EDO i COI cię przed nią ochronią, więc moim zdaniem bez sensu zupełnie rozpatrywać TOS. Natomiast jeśli obstawiasz spadek inflacji i obniżenie stóp procentowych, bo prawie na pewno jak inflacja na stałe spadnie, to obniżą stopy procentowe, no to spekuluj odważniej. Wybierz obligacje skarbowe, stałoprocentowe notowanie na rynku, no bo wtedy zamiast tych 16,5% w 3 lata zarobisz prawdopodobnie 40 lub nawet 50% w 3 lata, więc zastanów się, co chcesz robić, bo jeżeli chcesz spekulować na spadku inflacji permanentnym, no to lepiej mieć stałoprocentowe notowanie na rynku, o czym zresztą mam osobny podcast. Jeżeli chcesz się zabezpieczyć przed inflacją, no to TOS cię nie zabezpieczam przed inflacją, bo tylko do pewnego poziomu zabezpieczają przed inflacją, tak? Bo są stałoprocentowe. I tutaj paradoks jest taki, że prawdę mówiąc trudno mi sobie wyobrazić kraj, w którym inflacja wynosi około 2%, a stopy procentowe są na siłę trzymane przez lata na poziomie 6%, no bo to podnosi koszt długu dla państwa, utrudnia firmom branie kredytów na rozwój i tak naprawdę no, nie jest dobre gospodarczo, więc nawet jak prezes NBP-u, czyli też szef RPP jest z innej opcji politycznej niż rząd, no to nie wydaje mi się, żeby miał aż tak grać przeciwko polskiej gospodarce, bo to by po prostu było no, już takie kontrowersyjne przynajmniej. Teraz jak samodzielnie obliczyć, czy opłaca się zerwać starą emisję i kupić nową? No to ten sposób jest dość prosty do policzenia. Zacznę od tego jednak, że nie polecam kombinowania w inwestowaniu, czyli jeżeli nie masz wielkich pieniędzy na tych kwietniowych EDO lub COI z poprzednich lat, no to zalecam ci jednak dyscyplinę inwestycyjną, kupowanie co miesiąc i nie patrz aż na to, że można zrobić to, o czym tutaj mówię, bo z jednej strony fajnie trochę więcej zarobić, ale z drugiej strony jak ma ci to zniszczyć nawyki i przyzwyczajenia inwestycyjne, to może lepiej, żebyś tego nie robił. Natomiast jak to policzyć, tak naprawdę potrzebujesz dwóch zmiennych. Pierwsza zmienna to jest wartość inflacji sprzed 2 miesięcy wobec miesiąca, w którym chcesz kupić obligacje. I odczyt inflacji jest zwykle podawany na stronie GUS około połowy kolejnego miesiąca. I teraz przykładowo, jeżeli chcesz kupić obligacje czerwcowe, to potrzebujesz inflacji z kwietnia, która jest podawana do publicznej wiadomości około 15-16 maja, czyli przed czerwcem będziesz na pewno znał odczyt inflacji, czyli możesz sobie policzyć warunki, jakie twoje, te czerwcowe obligacje z poprzednich lat będą miały w kolejnych okresach, w kolejnym okresie właściwie tym jednym. Potrzebujesz też warunków nowej emisji obligacji, bo Ministerstwo Finansów zmienia oprocentowanie w pierwszym i kolejnych latach. W sensie może zmienić, nie zawsze zmienia, ale może to zrobić. Około 25 dnia miesiąca poprzedzającego nową emisję, także gotowy do spekulacji, gotowy do tej wymiany będziesz dopiero na kilka dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale to jest wystarczająco, bo jak wtedy zlecisz zerwanie, zazwyczaj zdążysz przed końcem tego pierwszego okresu dla twoich obligacji, bo zauważ, że obligacje kupuje się konkretnego dnia i raczej nie wszyscy kupują pierwszego dnia danego miesiąca obligacji i dużo osób kupuje przed 7 i wtedy tak naprawdę zdążysz wykonać ten cały manewr. COI są dużo prostsze, jeżeli chodzi o liczenie opłacalności, bo one trwają tylko 4 lata i w przeciwieństwie do EDO, ROS i ROT nie akumulują odsetek, więc nie działa tu bezpośrednio efekt procentu składanego. I dzięki temu obliczenia dla COI są dość trywialne, bo tak naprawdę polegają na porównaniu wysokości oprocentowania w pierwszym roku tej obecnej, czyli nowej emisji obligacji. Tu oczywiście uwzględniasz karę 0,7 zł za zerwanie trwającej obligacji i podatek PELKI, który i tak płacisz od odsetek, które będą wypłacone w obydwu scenariuszach, do oprocentowania w kolejnym, czyli drugim, trzecim, czwartym roku posiadanej, czyli tej starej emisji obligacji. I oczywiście porównujesz też marże w kolejnych latach dla obydwu tych wyżej wymienionych emisji, więc tak naprawdę tu nie ma wielkiej filozofii dla COI, tak naprawdę porównujesz warunki, odejmujesz karę i mniej więcej wychodzi ci, czy ta podmiana jest opłacalna, czy nie. Dla EDO jest trochę trudniej, bo one po pierwsze dłużej trwają i im dłużej trwają, tym większy będzie ten koszt podatkowy ich wcześniejszego zerwania, no bo belka, którą zapłacisz po 5 latach, jest bardziej szkodliwa dla inwestycji niż belka, którą byś zapłacił po 10. Tu chodzi o to, że akumuluje się jakby procent brutto i na końcu płacisz podatek belki, czyli po prostu więcej zbierzesz. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, bo to jest prosty procent składany w tym przypadku i podatek belki, czy jest płacony szybciej, czy później. Czy zatem istnieje jakiś prosty i niewymagający złożonych kalkulatorów, Excela i myślenia sposób na określenie tego, czy wcześniejszy wykup obligacji 10-letnich, czyli EDO, i zastąpienie ich nową emisją się opłaca. No i na szczęście istnieje. Jeśli różnica w oprocentowaniu za kolejny okres nowej i starej emisji wynosi przynajmniej 3% i różnica pomiędzy marżą w kolejnych latach wynosi przynajmniej 0,5%, no to według mnie można rozpatrzeć wymianę starej emisji na nową. To jest taka reguła kciuka. Płacąc za to karę, płacąc szybciej podatek belki i świadomie rolując te obligacje. I tak naprawdę to by było na tyle. Dla IKX jest jeszcze lepiej, że tam nie trzeba mieć nawet tej różnicy w kolejnych latach wynoszącej 0,5%, żeby to się opłaciło, bo nie płaci się belki. Podcast ten nagrałem jak na mnie ekstremalnie szybko, bo dosłownie 2 czy 3 dni zajęło mi tworzenie tego materiału. Myślę jednak, że może on być bardzo przydatny dla wielu z Was, ponieważ pozwala tu i teraz na bieżąco zarobić więcej na obligacjach. Nie robiłbym takich wymian, jeżeli nie miałbym dużych środków na tych obligacjach, więc pamiętaj o tym, że czasami to jest granie warta świeczki i bawienie się w te przelewy, zrywanie i tak dalej może po prostu Ci się nie opłacać czasowo, nawet jak zarobisz te 2 złote na obligacji. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że podcast się przydał. Liczę na ciekawe komentarze i dyskusje w tych komentarzach. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.